Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
W Watykanie po raz piąty zebrała się Rada Kardynałów. Przedmiotem posiedzenia jest kolejna faza reformy Kurii Rzymskiej.
Watykański sekretarz stanu apeluje o wolność religijną w Korei Północnej i innych krajach Azji.
Amerykańscy biskupi mają nadzieję na przyznanie wszystkim prawa do sprzeciwu sumienia i wolności religijnej.
Witamy 1 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Wraz z nowym miesiącem w Watykanie rozpoczął się wakacyjny porządek papieskiej działalności, choć sam Franciszek na odpoczynek się nie wybiera. Przez 2 miesiące nie będzie porannych mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. W lipcu nie są też przewidziane audiencje ogólne. Papież będzie natomiast spotykał się z wiernymi w niedzielne południe na Anioł Pański. Ojciec Święty nie zamierza też rezygnować z aktywności na Twitterze. Żyć jak prawdziwe dzieci Boga, to znaczy kochać bliźniego i być blisko tego, kto jest samotny i ma trudności. Oto dzisiejszy wpis Franciszka.
Kolejna faza reformy Kurii Rzymskiej stanowi przedmiot spotkania Rady Kardynałów z papieżem Franciszkiem. Obrady będą kontynuowane codziennie aż do piątku. Dziś rano zajęto się projektem rewizji Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus dotyczącej funkcjonowania Kurii. Jest to już 5. spotkanie Franciszka z powołaną przez niego Radą. W jej skład wchodzi 8 purpuratów, którzy mają pomóc papieżowi w zarządzaniu kościołem i wprowadzaniu reform oraz kardynał sekretarz stanu.
Ojciec Święty mianował 13 konsultorów Papieskiej Rady Kultury. Są wśród nich duchowni i osoby świeckie, głównie wykładowcy wyższych uczelni specjalizujący się w różnych dziedzinach. Pochodzą z krajów Europy, obu Ameryk, Azji i Afryki.
Jednym z nowych konsultorów watykańskiej dykasterii został wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz Piotr Pasterczyk. 46-letni kapłan diecezji lubelskiej jest adiunktem w Katedrze Historii Kultury Intelektualnej. Jako absolwent tej uczelni kontynuował studia w Niemczech, uzyskując doktoraty z teologii i filozofii na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim. Ksiądz Pasterczyk interesuje się filozofią starożytną, teologią ekumeniczną, antropologią kultury i religii.
Młodzież i męczennicy w Azji. Misja papieża Franciszka w Korei. Książka pod takim tytułem ukazała się we Włoszech w związku z planowaną na połowę sierpnia podróżą Ojca Świętego do Korei Południowej. Jej autorem jest Vincenzo Faccioli Pintozzi, a wstęp napisał kardynał Pietro Parolin.
Watykański sekretarz stanu przypomina, że chrześcijaństwo dotarło do Korei w XVIII wieku, aż do 1836 roku, kiedy przybyli tam pierwsi misjonarze francuscy, opierało się wyłącznie na wierze i świadectwie katolików świeckich. W XVIII i XIX wieku oparło się krwawym prześladowaniom. Podczas sierpniowej pielgrzymki papież będzie beatyfikował kolejnych 124 męczenników z tamtego okresu, po tych, których już kanonizował święty Jan Paweł II. Koreański kościół bardzo się ostatnio rozwija. W ciągu niespełna półwiecza liczba katolików wzrosła od 1% do 11%.
W historii Korei widać namacalnie, że Ewangelia jest w stanie zasymilować się i dojrzeć w każdej kulturze, odpowiadając na oczekiwania i najgłębsze aspiracje narodów, pisze kardynał Parolin. Zauważamy to też w sposobie, w jaki świadectwo papieża Franciszka przyjmuje się w Korei, Chinach oraz tylu innych częściach Azji i świata. Robi wrażenie, jak zobaczywszy jego miłosierdzie, radość, miłość do chorych i ubogich, wielu Koreańczyków i nie tylko zainteresowało się wiarą katolicką, prosząc o chrzest. Watykański sekretarz stanu zapewnia też o modlitwie o pokój między Koreą Północną i Południową oraz o przywrócenie na całym półwyspie pełnego poszanowania praw człowieka. Musimy się też modlić do Pana, aby nie bano się tam Jego obecności i Jego słowa, aby nie obawiano się Ewangelii, bo jest ona tylko miłością, prawdziwą nadzieją i radością, oferowanymi łagodnie z szacunkiem. Dotyczy to również innych krajów azjatyckich, gdzie wiara chrześcijańska napotyka trudności i przeszkody, a widzi się w niej nadal religię zagraniczną.
Świat zgodnie potępił zabójstwo 3 młodych Izraelczyków, których ciała po prawie 3 tygodniach intensywnych poszukiwań odnaleziono na zachodnim brzegu Jordanu. Ich zamordowanie Stolica Apostolska nazwała odrażającą zbrodnią.
Watykański rzecznik podkreślił, że to zabójstwo jest również bardzo poważną przeszkodą na drodze do pokoju, o który nieustannie musimy zabiegać i modlić się. Przemoc wywołuje kolejną przemoc i nakręca śmiertelną spiralę nienawiści, stwierdził ksiądz Federico Lombardi. Podkreślił, że papież Franciszek łączy się w niewypowiedzianym bólu z rodzinami dotkniętymi tą zabójczą przemocą i z wszystkimi osobami cierpiącymi wskutek nienawiści. Prosi też Boga, by natchnął wszystkich myślami współczucia i pokoju.
Cały Izrael duchowo uczestniczy dziś w pogrzebie nastolatków. Prezydent Peres nazwał ich mord niewypowiedzianym bólem. Z kolei premier Netanyahu zapowiedział, że Hamas drogo zapłaci za te zbrodnie.
Zamordowanie trzech izraelskich nastolatków wstrząsnęło także miejscowym kościołem katolickim. Smutek i solidarność z rodzinami zabitych wyraził wikariusz łacińskiego patriarchatu Jerozolimy dla katolików języka hebrajskiego. Smutno nam także dlatego, że dwa narody nie znajdują tutaj sposobu na życie razem, stwierdził ksiądz Dawid Neuhaus. Wciąż dominuje nienawiść. Jezuita zapewnił, że jego wspólnota od samego początku modliła się za porwanych, mając nadzieję, że uda się ich odnaleźć żywych.
Teraz modlimy się, aby znaleziono sposób współistnienia, zaznaczył ksiądz Neuhaus. Żałoba nie może trwać wiecznie, więc prosimy o pocieszenie dla tych rodzin. Bliskowschodni jezuita dodał, że ma nadzieję na rozsądek władz izraelskich, by działania odwetowe nie sprowadziły jeszcze więcej przemocy i nienawiści. Modlimy się, aby ten krąg nienawiści i przemocy się przerwał i by tego rodzaju wypadki nie miały już miejsca, powiedział wikariusz łacińskiego patriarchatu Jerozolimy dla katolików języka hebrajskiego.
Sprawiedliwość zwyciężyła, tak amerykańscy biskupi skomentowali wczorajszą decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Zobowiązała ona administrację Baracka Obamy do poszanowania sumień przedsiębiorców, którzy nie chcą opłacać swym pracownikom środków wczesnoporonnych i antykoncepcyjnych. Wchodzą one w skład pakietu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych wprowadzonych przez prezydenta w ramach kontrowersyjnej reformy służby zdrowia.
Prawo do sprzeciwu sumienia miały w tej kwestii jedynie instytucje prowadzące działalność o charakterze ściśle kultowym. Obecnie Sąd Najwyższy przyznał je dwóm dużym firmom, których głównymi udziałowcami są protestanckie rodziny, niegodzące się z motywów religijnych na zabijanie nienarodzonych, w tym na stosowanie środków wczesnoporonnych. Decyzja ta pozwala Amerykanom nadal kierować się swoją wiarą przy prowadzeniu firm rodzinnych, stwierdził przewodniczący Episkopatu USA.
W oświadczeniu, które arcybiskup Joseph Kurtz podpisał wspólnie ze stojącym na czele Komisji Episkopatu do Spraw Wolności Religijnej arcybiskupem Williamem Lorim, czytamy: w tym przypadku sprawiedliwość zwyciężyła. Sąd respektuje prawa rodzin Green i Han, by trwały w swojej wierze, kiedy dbają o własne utrzymanie, nie musząc ponosić za to przytłaczających kar. Czas teraz, byśmy podwoili nasze wysiłki w budowaniu kultury w pełni respektującej wolność religijną. Amerykańscy biskupi ufają, że również w przypadku katolickich instytucji charytatywnych, szpitali i szkół zostaną podjęte podobne decyzje zapewniające poszanowanie sumienia. Wczorajsze orzeczenie Sądu Najwyższego pochwalił też kardynał Sean O'Malley z Bostonu, który kieruje Komisją Episkopatu do Spraw Obrony Życia. Wyraził on nadzieję, że administracja prezydenta Obamy podejmie konieczne działania, by chronić uprawnienia organizacji religijnych do służby w interesie publicznym, gwarantując wolność religijną.
Islamscy ekstremiści wykorzystują krzyże, symbol chrześcijaństwa, do terroryzowania swych nieprzyjaciół. W okolicach Alepu ukrzyżowanych zostało co najmniej 9 wrogów dżihadystów. Islamiści zapowiedzieli zarazem, że na terenie wprowadzonego przez nich kalifatu nie ma miejsca na demokrację i zachodnie śmieci, za które uważają między innymi edukację.
Islamiści niszczą też chrześcijańskie symbole religijne, choć protestują przeciwko temu miejscowi imamowie. Taka sytuacja miała miejsce między innymi w Mosulu, gdzie tamtejszy imam wezwał dżihadystów, by uszanowali dziedzictwo historyczne, także to związane z chrześcijaństwem. Fundamentaliści odpowiedzieli, że na terenie kalifatu nie istnieją kurie, biskupie czy kościoły. W Mosulu w miejscu krzyży na chaldejskim kościele i świątyni syryjsko-prawosławnej zawiesili czarne flagi będące symbolem islamskiego dżihadu. Zajęli też obie katolickie kurie biskupie.
Jednocześnie chaldejski patriarcha arcybiskup Louis Sako podkreśla, że chrześcijanie nie są na specjalnym celowniku sunnickich islamistów. Cierpią tak samo jak wszyscy inni mieszkańcy Syrii i Iraku, których uznają oni za swych wrogów. Dotyczy to także muzułmanów będących szyitami. Jednak obawy co do przyszłości wyznawców Chrystusa na terenie kalifatu rosną.
Jak co roku setki młodych Hiszpanów spędzi wakacje w którymś z krajów misyjnych. Wiele projektów młodzieżowego wolontariatu koordynują papieskie dzieła misyjne w Hiszpanii.
Kiedy mnie pytają o moje plany na wakacje, to odpowiadam z wielkim entuzjazmem i jadę na misję, mówi 21-letnia Setefia Linares z Kordoby. W najbliższych dniach wyjeżdża do miejscowości Picota w Peru, gdzie weźmie udział w realizacji projektu solidarnościowego dla tamtejszej wspólnoty katolickiej. Dominik Kustra z pomocy Kościołowi w potrzebie jedzie z grupą młodzieży z Walencji na miesiąc do Tanzanii. Wolontariusze bardzo przeżywają ten wyjazd. Na miejscu przyjmie nas ksiądz, który studiował w Madrycie. Będziemy w jego parafii. Myślę, że czeka nas wspaniałe doświadczenie kościoła misyjnego. Młodzi zobaczą też, komu pomagamy z Hiszpanii i czego miejscowy kościół potrzebuje, mówi Dominik Kustra. Tysiące młodych Hiszpanów przygotowują walizki, aby spędzić lato inaczej, biorąc udział w projekcie ewangelizacyjnym bądź solidarnościowym, a także pracując na rzecz promocji człowieka. Do krajów misyjnych wyjeżdżają za pośrednictwem diecezji, zgromadzeń zakonnych oraz organizacji katolickich. Wiele projektów koordynują papieskie dzieła misyjne. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Przemyślu odbyła się wczoraj sesja otwierająca proces beatyfikacyjny siostry Roberty Babiak. Należała ona do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Siostra Roberta, Zofia Babiak, żyła w latach 1905-45. Zdaniem arcybiskupa Józefa Michalika postać siostry Roberty jest bardzo aktualna i wobec obecnych wydarzeń wręcz symboliczna. Jako córka katolików obrządku greckiego i rzymskiego doświadczała boleśnie skutków nienawiści i walk pomiędzy narodami polskim i ukraińskim. Ciągle jednak przypominała o bezwzględnej konieczności zachowania przykazania miłości Boga i bliźniego. Jej postać jest niejako symbolem zjednoczenia i przyjaźni pomiędzy narodem polskim i ukraińskim, podkreślił metropolita przemyski. Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym polegać będzie w pierwszym rzędzie na przesłuchaniu świadków życia siostry Roberty. W sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej rozpoczyna się dziś Wielki Odpust Tuchowski. W tym roku przebiega on pod hasłem Witaj Matko Syna Bożego, co stanowi nawiązanie do hasła roku duszpasterskiego, powiedział ojciec Bogusław Augustowski, proboszcz i kustosz sanktuarium w Tuchowie.
Biskupi polscy wyjście na Adwent zachęcili nas do odnowy wiary w Jezusa Chrystusa i zaproszenia Go do swojego życia. Chcemy podjąć właśnie to zaproszenie, aby każdy człowiek przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, prowadził Go w swoje życie i chcemy, aby również i ten Wielki Odpust w Tuchowie był przeżywany wraz z Maryją, Matką Syna Bożego.
Wielki Odpust Tuchowski potrwa do 9 lipca. W tym czasie do sanktuarium pielgrzymować będą m.in. chorzy, rolnicy, pracownicy służby zdrowia, kolejarze czy żołnierze.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.